Ja jestem. Nie bój się żyć. Rekolekcje internetowo-radiowe według metody świętego Ignacego Loyoli. Konferencja.
Szczęść Boże. Witają się z Państwem Natalia Żelazko
i ojciec Dariusz Michalski, jezuita. Szczęść Boże.
Chcemy dzisiaj przyjrzeć się tematowi uczuć, a szczególnie lękowi. Uczucia to coś takiego, co nam przez cały czas towarzyszy, co gdzieś w nas przez cały czas gra. I także w rekolekcjach one są bardzo obecne. Dlatego warto im się przyjrzeć i warto z nimi popracować. Co możemy tutaj... Z czego zaczniemy?
W zasadzie już zostało powiedziane coś bardzo ważnego, że uczucia nam cały czas towarzyszą. I ja ośmieliłbym się postawić taką tezę, że życie jest niemożliwe bez uczuć. Często porównuję uczucia do takiego obrazu samochodu, który ma silnik, ale też potrzebuje po prostu paliwa dla tego silnika. I takim paliwem są właśnie uczucia. To jest pewnego rodzaju energia. Po angielsku mówimy o uczuciach emotion. Moglibyśmy to słowo rozbić na dwa takie słówka. Litera E, czyli energia. Emotion, czyli ruch. Uczucia to jest pewnego rodzaju energia, która pozwala nam po prostu pracować, nawiązywać relacje, przeżywać otoczenie, mieć siłę do takiego codziennego funkcjonowania.
Coś, co wprawia w ruch.
Coś, co wprawia w ruch, to jest przede wszystkim taka energia, a to my decydujemy, na co chcemy tą energię spożytkować. Może podam taki prosty przykład, zaczerpnięty z Nowego Testamentu. Zobaczmy tę scenę, kiedy Jezus przychodzi do świątyni, patrzy, że wypełniona jest stołami handlarzy, że są tam ofiary, są tam pieniądze i jest po prostu wielki raban i wielkie zamieszanie w świątyni i Jezus zaczyna przeżywać, doświadczać gniewu. Próbowałem sobie jakoś wyobrazić tę scenę, dlaczego Jezus się denerwuje, dlaczego się gniewa. I doszedłem do takiego wniosku, że te uczucia są potrzebne Jezusowi, dlatego że w jakiś sposób musiał mieć energię do tego, żeby te stoły powywracać. Gdyby tak wszedł spokojnie, rozejrzał się, zrelaksował, powiedział, nic się nie stało, jest wszystko w porządku, nie miałby siły wewnętrznej do tego, żeby postawić granicę. A właśnie to uczucie gniewu często nas po prostu informuje o tym, że zostały przekroczone pewne granice, nasze granice. I Jezus tutaj pokazuje w tej scenie wyrzucenia przekupniów ze świątyni, że człowiek przekroczył pewne boskie granice.
Te emocje, tak mi się wydaje, w tej konkretnej scenie dają Jezusowi siłę do tego, żeby stanąć w obronie. Prawda? Tutaj też emocje, uczucia mogą... W ten sposób możemy z nich również czerpać, prawda? To jest coś, co może nam pomóc stanąć w obronie, czy właśnie tych granic, które są przekraczane.
Niestety w chrześcijańskim czy katolickim kręgu bardzo często niektóre uczucia uważamy za złe. W ogóle trzeba powiedzieć, że nie ma uczuć złych czy dobrych. Wszystkie uczucia są nam potrzebne. Do czego to jest, to za chwilę powiem, ale nie oceniajmy ich w sposób moralny, tak? Że zdenerwowałem się, to jest złe uczucie. Bo tak naprawdę można się zdenerwować na siebie albo na drugiego człowieka destruktywnie, czyli opuszczam ręce, a ze mnie to już nic, Panie Boże, nie będziesz miał. Albo można się zdenerwować na siebie konstruktywnie i na przykład zabrać się i posprzątać pokój. Albo uporządkować jakąś relację, albo uporządkować jakąś przestrzeń wokół siebie. A więc bardzo często też jako kapłan słyszę w konfesjonale, że ktoś spowiada się z tego, że się denerwuje, ale nie spowiada się z tego, co jak gdyby wynika z tego uczucia. Pismo Święte też mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. A więc mamy prawo się gniewać, ale właśnie w sposób konstruktywny.
Przecież ile w psalmach gniewu, ile tam żalu, takiego, który jest bardzo jasny i bardzo konkretny i mocno wyrażany przed Panem Bogiem.
Tak, możemy postawić sobie takie pytanie, ale w ogóle skąd się w nas wzięły uczucia? I okazuje się, że to, ten cały świat emocjonalny pochodzi od Boga, od naszego Stwórcy. Pan Bóg, może to będzie zaskakujące dla niektórych, ale Pan Bóg zna każde uczucie. Zna każde uczucie, żadne z tych uczuć nie jest mu obce, bo my mamy je od Niego. On wymyślił uczucia. A uczucia właśnie do czego służą? No służą do tego, żeby nas informować na pierwszym miejscu o naszych potrzebach. Jeśli wrócimy do tej sceny Jezusa w świątyni, no to gniew informuje go o tym, że pewne granice zostały przekroczone w tej sferze sakrum, w świątyni, w sposobie odnoszenia się do miejsca kultu i że to wymaga uporządkowania. Zwróćmy też uwagę na pewną taką subtelność w tej scenie, że Jezus do tych, którzy handlują gołębiami, czyli ofiarami, które były kupowane przez najuboższych, najbiedniejszych, no już tam nic specjalnie nie robi, tylko zwraca uwagę, zabierzcie to stąd i nie róbcie z domu mego ojca targowiska. A więc on też panuje nad swoim gniewem, stopniując go, odnosząc gniew do tych, którzy może większą winę zaciągają i zmniejszając go w stosunku do tych, którzy mają coś dla najbiedniejszych. Także nie jest to ślepy gniew, na pewno.
Mówimy o gniewie. O jakich jeszcze uczuciach moglibyśmy powiedzieć na...
Jeśli będziemy przyglądać się Jezusowi, no to zobaczymy, że to jest taki prawdziwy mężczyzna z krwi i kości, który miał uczucia i przynajmniej dwukrotnie zaprzeczył tezie, że chłopaki nie płaczą, tak? To w momencie, kiedy zostaje poproszony, żeby przyjść do grobu swojego przyjaciela Łazarza i następuje wskrzeszenie, to tuż przed wskrzeszeniem on płacze z powodu utraty swojego przyjaciela. Drugi moment to jest, kiedy Jezus patrzy na Jerozolimę i wie, że mieszkańcy Jerozolimy nie przyjmą Jego dobrej nowiny, orędzia o Bogu miłosierdzia, o tym, że On jest Mesjaszem, Zbawicielem świata i płacze nad losem miasta. A więc Jezus się nie boi płakać, nie boi się wyrażać swoich uczuć. W ogrodzie Getsemani, tuż przed męką, Jezus mówi, że Jego dusza jest smutna, aż do śmierci przeżywa smutek. Wcześniej prosi uczniów, żeby Mu towarzyszyli. Nie jest samowystarczalny. Odczuwa trwogę konania, wie, że potrzebuje kogoś, żeby ktoś był, nawet bardzo blisko, ale żeby Mu towarzyszył. Nie zupełnie z Nim, tak, ale gdzieś blisko, żeby ktoś był. Jest zwykłym człowiekiem też. Moglibyśmy powiedzieć, w takim całym przeżywaniu swoich emocji.
Czyli jest bardzo świadomy zarówno swoich potrzeb, jak i całego tego świata uczuć, emocji, które w nim grają, które w nim się rozgrywają.
Tak, i to jest może też taka podpowiedź, jak mamy żyć. Przeżywamy wiele trudnych czy przykrych uczuć, osamotnienie, odrzucenie. I bardzo często, kiedy takie uczucia się w nas rodzą, my próbujemy sobie samemu z nimi poradzić. Gdzieś najpierw możemy na przykład uciekać gdzieś w telewizję, w internet, zamknąć się w pokoju, jeśli to jest możliwe. Czasami w uprawianie sportu, czy różne inne zajęcia, czy aktywności, pracoholizm. Czasem niestety uciekamy w jakieś nałogi. Dlatego, że próbujemy sobie złagodzić to napięcie, które niosą przykre uczucia w sobie. A Jezus nam pokazuje, że On jest zwykłym człowiekiem i też takie przykre uczucia przeżywa i Jego sposobem jest na pierwszym miejscu modlitwa, spotkanie z Ojcem, ale również obecność uczniów, obecność przyjaciół. Bardzo lubił przychodzić do domu Łazarza, do domu Marty, Marii. To byli jego przyjaciele, on się tam dobrze czuł. Był taki bardzo ludzki, taki bardzo zwyczajny, kiedy spotyka się z Samarytanką przy studni. Tak mówi zwyczajnie, daj mi pić. Mówi o tym, czego potrzebuje. I uczucia funkcja uczuć, taka podstawowa, to jest informowanie nas o naszych potrzebach. Ale kiedy zaprzeczamy uczuciom, że ja nie przeżywam gniewu, ja nie przeżywam smutku, nie przeżywam jakiegoś wyobcowania, to wtedy nie jesteśmy w stanie odczytać naszych potrzeb.
Wtedy jesteśmy jakby ślepi na siebie, prawda? Głusi. Nie dociera do nas to, co rzeczywiście się w nas wydarza.
Tak, i też w tym kontekście rekolekcja to jest taki czas spotkania się ze sobą, ze swoją emocjonalnością. I zobaczenia, że uczucia możemy podzielić na dwa rodzaje. Nie na dobre, złe, bo to nie jest właściwe określenie, ale na uczucia przyjemne i przykre. Uczucia przyjemne będą nas informowały o naszych zaspokojonych potrzebach. Jeśli jestem radosny, to być może została zaspokojona moja potrzeba swobody, kontaktu, spotkania, bliskości. Podobnie jest z uczuciami przykrymi. One nas informują o naszych niezaspokojonych potrzebach. Mogę się czuć rozdrażniony, na przykład w spotkaniu z drugą osobą, czy z jakąś grupą osób. Dlaczego? Bo zostałem niewysłuchany, zostałem zlekceważony. I czuję się rozdrażniony, zdenerwowany, zagniewany, bo gdzieś czuję, że moja godność została zlekceważona, została pominięta, a więc warto się przyglądać swoim uczuciom. Natomiast bardzo często właśnie przyjmujemy takie prostsze rozwiązanie. Zanim o nim powiem, to może podam taki przykład. Kiedy jedziemy samochodem, kiedy prowadzimy samochód, od czasu do czasu zdarza się taka sytuacja, że na desce rozdzielczej przed nami widzimy, w pewnym momencie zapala się dioda, odzywa się taki przenikliwy sygnał i jesteśmy informowani o tym, że już od tego momentu zaczynamy używać rezerwy paliwa. No i co robi dobry kierowca? No więc dobry kierowca sięga pod deskę rozdzielczą, patrzy, który kabelek jest odpowiedzialny za tą diodę i go wyłącza. I wtedy ma spokój, można dalej jechać, ale tylko do czasu. No, oczywiście dobry kierowca czegoś takiego nie zrobi, bo dobry kierowca wie, że patrzy, sprawdza, ile jeszcze mogę kilometrów przejechać. Aha, to paliwo mi pozwala jeszcze przejechać 60 kilometrów. Szukam najbliższej stacji benzynowej. Słyszałem kiedyś taką opowieść, jak o pewnej wyprawie, jak wnuczek wybrał się z babcią w daleką podróż z Polski do Niemiec. Bardzo się spieszyli i w pewnym momencie wnuczek zjeżdża samochodem na stację benzynową, a babcia mówi, ale po co ty to robisz? Przecież my nie mamy czasu, musimy jechać dalej. I my tak w życiu właśnie postępujemy z naszymi uczuciami. Mówimy, ale no coś mnie boli, to ja zlekceważę, pojadę dalej. I w pewnym momencie się zatrzymujemy. I może warto tutaj zobaczyć, że takim uczuciem, które nas bardzo często zatrzymuje, jest właśnie uczucie lęku.
No właśnie, ono może na rekolekcjach się odezwać, prawda? Możemy się spotkać również z tym uczuciem, nie tylko z przyjemnymi, radosnymi uczuciami, ale także z lękiem i co z nim?
Tak, to jest specyficzne uczucie, dlatego że ono ma w sobie taką siłę, że potrafi nas sparaliżować, potrafi nas w życiu zatrzymać i nas po prostu przewrócić. Ale zwróćmy uwagę, że są takie dwa bardzo podobne uczucia. Uczucie lęku i uczucie strachu. Jest pewna różnica pomiędzy tymi dwoma odczuciami.
Jaka ona jest?
Strach pojawia się wtedy, kiedy coś realnego wokół mnie się dzieje i jest takim sygnałem ostrzeżenia, że moje życie, moje zdrowie, moja godność zostają zagrożone. Ale mówię, chodzi o jakieś takie realne zagrożenie. Nie wiem, idę sobie ulicą, przechodzę wzdłuż posesji, nagle zza domu wybiega pies, zaczyna ujadać i we mnie wzbudza się strach, bo jest to informacja, że mogę być zaatakowany przez psa.
Czyli jest konkretna przyczyna i konkretny skutek.
Tak, jest konkretna sytuacja. To nie jest tylko wytwór w mojej głowie. To jest konkretne zdarzenie w rzeczywistości. Natomiast i ten strach jest potrzebnym bodźcem, bo zobaczmy, my się cali spinamy i to jest mobilizacja naszej energii do tego, żeby coś zrobić, żeby jakoś zareagować, chociażby uciec. Czasem, żeby przestraszyć tego psa. Czasem, żeby sobie tylko powiedzieć, ojej, wszystko jest w porządku, tak, tam jest siatka, jest ogrodzenie, nic mi się nie stanie. Ten strach był nieuzasadniony albo był ostrzegawczym sygnałem, ale dobrze, jest wszystko pod kontrolą. Natomiast zupełnie inaczej sprawy się mają z lękiem. Ponieważ lęk jest takim odczuciem, które rodzi się w naszej głowie niekoniecznie pod wpływem jakiegoś konkretnego bodźca płynącego, zagrożenia płynącego z otaczającej nas rzeczywistości. Chyba każdy z nas zna takie sytuacje, kiedy nie możemy na przykład zasnąć. Albo kiedy bardzo wcześnie się wybudzamy, bo myślimy, ojej, co tam się wydarzy w pracy. Ojej, mam dojechać samochodem gdzieś na drugi kraniec Polski, ale czy tam po drodze nie będzie jakiegoś korka? To są rzeczy, które nie istnieją. Być może one istnieją w rzeczywistości, ale przede wszystkim ja tego nie mogę sprawdzić. W mojej rzeczywistości wokół mnie ich nie ma. Leżę w łóżku. Jestem ja, jest noc, jest wieczór i są moje myśli. I lęk właśnie wzbudza się w nas głównie z powodu, co by było, gdyby. Albo co się wydarzy jutro, za godzinę, za dwie godziny.
Co to będzie?
Co to będzie, tak. I zwróćmy uwagę, że kiedy poddajemy się temu lękowi, jesteśmy sparaliżowani. I lęk, który w ten sposób przeżywamy, wzywa nas do czego? Do tego, żebyśmy powrócili do naszego tu i teraz. Lęk tak naprawdę chce nam powiedzieć, nie żyjesz w swoim tu i teraz. Wyskoczyłeś do przyszłości albo wróciłeś do przeszłości, nie ma cię w twoim tu i teraz.
Czyli tak naprawdę żyjesz w wyobraźni.
Żyjesz w wyobraźni, czyli powiedzmy to do końca, nie żyjesz. Nie żyjesz. Wytworzyłeś sobie jakiś swój własny świat, w którym nauczyłeś się przebywać. Wróć do rzeczywistości. I tutaj też wiara przychodzi nam z wielką pomocą, bo główne przesłanie Ewangelii, główne przesłanie dobrej nowiny, za którą Jezus oddał swoje życie, jest takie, że Bóg jest naszym dobrym Ojcem. W 5 rozdziale Ewangelii świętego Jana, święty Jan mówi, że Żydzi usiłowali zabić Jezusa, gdyż Boga nazywał swoim Ojcem. I to jest ta najlepsza nowina, że Bóg jest naszym dobrym Ojcem. Popatrzmy na takie obrazy spośród naszej codzienności. Ufność dziecka. Jezus mówi, jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Dziecko, kiedy coś przeżywa, jakieś uczucia, spontanicznie je wyraża. Czasami nas po prostu dzieci śmieszą. Nas dorosłych śmieszą, ale dzieci są dziećmi. One są spontaniczne, naturalne. Przestraszyłem się, biegnę do mamy, tak? Ktoś mi zrobił krzywdę, płaczę. Oczywiście to nie chodzi o to, żebyśmy teraz stali się jak dzieci, w sensie mamy być dorosłymi dziećmi, bo to może byłoby troszeczkę takie śmieszne, ale czemu nie stać się dorosłymi dziećmi Pana Boga? I o to właśnie chodzi, aby każdy z nas stał się dorosłym dzieckiem Pana Boga, czyli żebyśmy na nowo odbudowali w sobie taką prostotę zaufania do Boga. Panie Boże, ja nie wiem, co tam się wydarzy w tej mojej podróży samochodem na drugi koniec Polski. Panie Boże, no dzisiaj biorę ślub, ale nie wiem, nie znam tej osoby do końca. Czy ty będziesz ze mną? Tak, ja będę z tobą. I warto tutaj przypomnieć sobie chociażby proroctwo z księgi Izajasza, 43 rozdział, kiedy pójdziesz przez wody, nie zatopią ciebie. Kiedy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się. Ale zwróćmy uwagę, że Pan nie mówi do proroka, kiedy pójdziesz przez wody, nie będziesz się topił. Będziesz się topił. Pamiętam, sam jako małe dziecko topiłem się w Bałtyku, będąc na wakacjach z rodzicami i pamiętam to do dzisiaj. Ale przełamałem ten lęk. Normalnie chodzę na pływalnię. Przełamałem ten lęk. Tłopiłem się. Czyli może być lęk, który nas jakoś naznaczy, ale z Bogiem możemy go przekraczać. Kiedy pójdziesz przez ogień, będzie ciebie parzył. No bo kiedy idziemy przez ogień, on musi nas parzyć, to jest życie, ale nie spali ciebie. Natomiast co my robimy? Ojej, ja się mogę topić. Ojej, mogę się poparzyć. Ojej, ktoś może mnie zadrasnąć. Ktoś może mi zarysować mój samochód. Mogę złamać rękę, to nie będę wychodził z domu. I dajemy się wtedy temu lękowi tak opętać,
osaczyć
wręcz, tak, że przestajemy żyć. I tworzymy sobie takie bezpieczne getta naszego funkcjonowania, oby tylko nic złego nam się nie stało. I wtedy dzieje się nam największe zło. Przestajemy żyć. No bo życie to znaczy coś nieprzewidywalnego, to jest ryzyko. Ja nie wiem, co się za chwilę wydarzy. Ale proroctwo Izajasza kończy się tym przesłaniem, ale ja będę z tobą. Ja jestem z tobą. I to jest też temat naszych rekolekcji. Ja jestem, mówi Pan Bóg, nie bój się żyć. Zaufaj w moją obecność.
Czyli zaufanie Bogu i budowanie przyjaźni z Nim to jest najlepszy sposób na nasz lęk.
Tak.
Prawda?
I tutaj możemy powrócić do tej konferencji sprzed tygodnia, kiedy mówiliśmy o obrazie Pana Boga i dodajmy jedną cechę jeszcze tutaj Pana Boga. Mhm. Może tak trochę opisowo ją przekażę, że ja wierzę w takiego Boga, że kiedy się śmieje, to On się śmieje ze mną. Wierzę w takiego Boga, który kiedy ja płaczę, płacze ze mną. To jest mój Pan Bóg. Ja w Niego wierzę, bo jeśli jest miłością, to jest współodczuwaniem, jest współprzeżywaniem. On często mnie nie będzie bronił przed takimi sytuacjami bólu, lęku. Dlaczego? Bo one są też bardzo mobilizujące do rozwoju, bardzo pobudzają. Czy cierpienie, czy strapienie, czy depresja, czy jakiś kryzys finansowy. One często nam pokazują, zobacz człowieku, zbudowałeś sobie takie bezpieczną przystań. Ale zobacz, ile życia straciłeś przez to.
No takie sytuacje przede wszystkim urealniają nasze spojrzenie na siebie, na świat. Jakby gdzieś odzierają nas z iluzji, pozwalają budować na tym, co jest rzeczywiście trwałe.
Tak, tak, dokładnie. I bardzo często modlimy się, Panie Boże, żebym bezpiecznie przeżył to życie. Bardzo często sobie życzymy zdrowia. Mówimy zdrowie, no jak będzie zdrowie, to już wszystko będzie. Popatrzmy na świętego Ignacego. Kiedy się zaczyna jego przygoda z Bogiem, jego nawrócenie? W momencie, kiedy traci zdrowie. Kiedy kula armatnia rani jego nogę, ociera się o śmierć i odkrywa życie. Odkrywa, że jest Pan Bóg, którego zsunął na margines swojego życia. I od tego momentu chce żyć dla Boga. I w tekście Fundamentu powie tak, że nie pragnąć bardziej zdrowia niż choroby, życia długiego niż krótkiego, ale pragnąć przede wszystkim tego, co służy zbawieniu. Co służy zbawieniu.
Zapraszamy do trzeciego tygodnia rekolekcji, do dalszego podejmowania tej drogi. Za uwagę dziękuję, Natalia Żelazko.
I ojciec Dariusz Michalski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.